Cześć, ja jestem Mamut, a to są Podcastrofy, podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 27, Port Royal. Na samym początku chciałbym serdecznie podziękować Uli, która nie bawi się w półśrodki i od razu weszła z przytupem, zostając patronką mojego kanału. W tym odcinku pozostaniemy na półkuli zachodniej, chociaż przeniesiemy się w czasie i przestrzeni na Karaiby końca XVII wieku, a dokładniej do roku 1692, kiedy to 7 czerwca miasto Port Royal zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi i zjawiska jemu towarzyszące. Ale zanim przejdziemy do szczegółów tej katastrofy, najpierw kilka słów o samym mieście, a że już trochę mnie znacie, to pewnie wiecie, że te kilka słów chwilkę zajmie. Jeśli spojrzycie sobie na mapę Jamajki i zobaczycie, gdzie leży Port Royal, bo mimo wszystko to miejsce jednak wciąż istnieje, to może ono u Was wzbudzić skojarzenia z Półwyspem Helskim ze względu na swój charakter takiego długiego cypla wychodzącego w morze i częściowo zamykającego zatokę. I będą to skojarzenia jak najbardziej trafne, bo właśnie oba te półwyspy powstały w dokładnie ten sam sposób, kiedy to nanoszone przez fale i wiatr osady kumulowały się, aż w końcu spod wody wyłonił się nowy ląd. I takie miejsca zawsze są atrakcyjne dla rybaków czy okrętów wojennych. Przede wszystkim dlatego, że osłaniana półwyspem zatoka daje bezpieczne schronienie w przypadku sztormu i nie ma konieczności budowania falochronów, żeby zabezpieczyć się przed wysokimi falami. Z drugiej strony umieszczenie portu w takim miejscu daje możliwość bardzo szybkiego wyjścia w morze, bo spójrzcie na mapę naszej Zatoki Gdańskiej, gdzie odległość z portu w Gdyni do portu w Helu to 17 km w linii prostej, co w sumie nie jest może dużą odległością, ale dla żaglowca poruszającego się z maksymalną prędkością około 20 węzłów oznacza to dobre pół godziny drogi, co może nie jest jakimś strasznym wynikiem, ale czasem może mieć decydujące znaczenie. Do tego dochodzą jeszcze walory obronne, bo wyobraźcie sobie sytuację, w której macie ochotę zaatakować flotę przeciwnika, który zamelinował się w swoim porcie i absolutnie nie ma ochoty wyjść w morze, żeby się z wami naparzać. I co wam wtedy pozostaje? No, zaatakować wroga w porcie. W zasadzie to może być świetna opcja, bo przeciwnik będzie pozbawiony możliwości wykonania jakiegokolwiek manewru, a wy będziecie mogli walić do niego jak do przysłowiowych kaczek. No chyba, że przeciwnik schronił się w takim miejscu jak Port Royal, wtedy to nie on ma problem, tylko wy. Dlaczego? Bo pchacie się prosto w paszczę lwa. Znajdująca się za mierzeją Zatoka Kagwej ma tylko jedno wejście, do tego nie należy ono do najszerszych, gdyż ma zaledwie 2700 metrów, więc kiedy ustawimy działa po prawej i lewej stronie tej cieśniny, to na spokojnie w naszym zasięgu znajduje się każdy statek, który chciałby przez nią przepłynąć. Oznacza to, że wpływając do zatoki, już na samym początku wystawiacie się na ostrzał z obu boków, a dalej wcale nie będzie lepiej, ponieważ sama zatoka nie należy do najszerszych i generalnie ma do 3 km szerokości. Więc jeżeli macie ochotę, zróbcie sobie taką symulację. Odpalcie mapę, postawcie w swojej wyobraźni statek pośrodku Kagwej Bay i zastanówcie, skąd moglibyście do niego strzelać. Jeśli nie chce wam się tego robić, to już wam odpowiadam. Do statku znajdującego się pośrodku zatoki można walić praktycznie z każdego kierunku. I tak napastnik bardzo szybko może stać się zwierzyną. To jakby z okrzykiem huzia na juzia w pojedynkę rzucić się do walki przeciwko 10 chłopa. Może i nawet uda się podbić komuś oko, ale generalnie skończymy na glebie skopani do nieprzytomności. Musimy więc przyznać, że Hiszpanie, którzy w XVI wieku założyli w tym miejscu pierwszą osadę, zaraz po odkryciu samej wyspy, nie byli głupi. Jeśli interesuje Was polityczna i społeczna strona historii Jamajki, to jeśli jeszcze nie słuchaliście, to oczywiście polecam odcinek 80 podcastu Za rubieżą Miłosza Szymańskiego, a ja postaram się bardziej skupić na samym Port Royal, chociaż znacie mnie z tego, że potrafię odpłynąć dość daleko od meritum tematu. Karaiby. Czyściutka woda, biały piasek, palmy, rum i oczywiście piraci. Zaginione skarby, które rozpalają wyobraźnię poszukiwaczy. Legendarne wraki z ładowniami wypełnionymi złotem, srebrem i szlachetnymi kamieniami. I wszystko to wygląda bardzo bajkowo i oczywiście pociągająco, ale przede wszystkim w XVI i XVII wieku był to obszar, na którym ścierały się interesy kolonialnych mocarstw. Wydawało się, że fortuna może się tu narodzić w ciągu jednego popołudnia, a człowiek właściwie potyka się o grudki złota leżące gdziekolwiek nie spojrzeć. Jednak aż tak różowo to nie było. Mimo trwającej już od praktycznie 100 lat kolonizacji Nowego Świata, region ten wciąż był bardzo słabo zbadany i zamieszkany. Nie dysponowano mapami akwenów wodnych, a na wyspach nie zbudowano jeszcze latarni, które mogłyby ostrzegać o niebezpiecznych mieliznach, skałach czy rafach. Oznacza to, że statki bardzo często ulegały większym lub mniejszym uszkodzeniom i zachodziła konieczność ich jak najszybszej naprawy. W związku z tym na wielu wysepkach kraje takie jak Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania czy Francja zakładały swoje posterunki. Dawały one możliwość nie tylko naprawy uszkodzonego statku, ale też uzupełnienia zapasów słodkiej wody czy żywności. Jeśli spojrzymy na mapę, to w sumie może się to wydawać bez sensu, bo Jamajka i pozostałe wyspy nie leżą zbyt daleko od dzisiejszej Kolumbii, Wenezueli czy Hondurasu, skąd wywożono cenne zasoby jak złoto, srebro czy drewno. To jednak spójrzmy na to z drugiej strony, kiedy to po wypłynięciu na przykład z Hiszpanii i kilkumiesięcznej podróży praktycznie cała woda została wypita, jedzenie albo zjedzone, albo spleśniało, no i cierpicie na totalną awitaminozę ze względu na brak dostępu do warzyw i owoców. To taka wysepka z przygotowanymi zapasami, choćby i już niezbyt daleko położona od miejsca docelowego, to i tak może zdecydować o waszym dalszym losie. No i Hiszpanie postanowili założyć w sprzyjającym miejscu taki właśnie posterunek. Miejsce było całkiem dogodne, bo statki mogły się schronić w osłoniętej zatoce, a jak wiadomo jest to region, w którym sporo się dzieje, jeśli chodzi o huragany, przez co zresztą nieodlegli sąsiedzi Jamajki, czyli Haiti i Dominikana, bardzo często doznają poważnych zniszczeń i cierpią na wieczny niedostatek pieniędzy. Ponadto miejsce świetnie się nadawało do przeprowadzenia doraźnych i mniej skomplikowanych napraw statków. Jeśli oglądaliście kiedyś Piratów z Karaibów, to zapewne widzieliście statek, powiedzmy, zaparkowany na plaży. Może się to wydawać absurdalne, ale tak właśnie przygotowywano statek do naprawy na przełomie XVI i XVII wieku. Zresztą podobnie robi się do dzisiaj, chociaż oczywiście chodzi o mniejsze jednostki, a nie potężne wycieczkowce jak feralna Costa Concordia. Mniejsze jednostki jachty wyciąga się na wózkach po przygotowanej wcześniej pochylni zwanej slipem. Właśnie każde wodowanie, nawet najmniejszej łupiny przy użyciu pochylni, można nazwać slipowaniem, więc jeśli lubicie wędkować z łodzi i po przyjeździe na zbiornik wodny spuszczacie przyczepkę z łódką po pochylni wprost do wody, możecie mówić, że slipujecie. I już wszyscy koledzy będą mieli was albo za nadętych bufonów, albo srogich profesjonalistów. Właściwie między łódką a żaglowcem z omawianego przez nas okresu różnice są dość niewielkie. Okej, jeżeli chodzi o rozmiar, przeznaczenie i budowę, to różnią się one od siebie, ale generalnie ze względu na ograniczenia technologiczne i materiałowe, żaglowce tamtych czasów były dość zwartej i mocnej konstrukcji, co pozwalało wyciągać je na piaszczyste brzegi. Dzisiejsze statki, ze względu na swoją długość, budowę ze stali oraz zupełnie inaczej rozkładające się naprężenia, dużo lepiej zachowują się na morzu, jednak mogłyby nie przetrwać takiego parkowania na piasku. Po prostu dzisiejsze statki są zdecydowanie lepiej przystosowane do środowiska, w którym pracują, czyli morza, i od czasu zwodowania nie mają już nic wspólnego z lądem, aż do dnia, kiedy zostaną pocięte na złom. A że wybrzeże przyszłego Port Royal świetnie nadawało się do slipowania statków, to bardzo szybko stało się miejscem, gdzie spotykały się jednostki zmierzające do i z Nowego Świata. W połowie XVII wieku w wyniku wojny wyspę podbijają Brytyjczycy i od tego czasu zaczyna się dynamiczny rozwój Port Royal i okolic. Stosunki z Hiszpanami wciąż były napięte, ale też z Francją nie układały się najlepiej. Postanowiono więc zabezpieczyć port przed ewentualnym atakiem i w ciągu zaledwie 20 lat od 1655 roku udało się wybudować i wyposażyć 6 fortów zamykających pierścień umocnień wokół zatoki. I pamiętacie, co mówiłem na początku o pchaniu się w paszczę lwa? No to teraz wyobraźcie sobie, że dookoła znajduje się 6 świetnie wyposażonych, umocnionych stanowisk, z których można prowadzić ogień do wszystkich niechcianych w zatoce gości. I próba takiego ataku moim zdaniem całkowicie wypełnia definicję pchania się w paszczę lwa i musiałaby się skończyć, jeśli nie całkowitą porażką, to na pewno przynajmniej bardzo dotkliwymi stratami w ludziach i sprzęcie. Na nieco późniejszej mapie z 1774 roku dookoła całej zatoki zaznaczono miejsca stacjonowania ponad 200 dział. Chociaż co ciekawe, brakuje na niej jednego z fortów, więc śmiało możemy założyć, że było ich w tym okresie jeszcze więcej, a był to już czas, kiedy samo Port Royal traciło nieco na znaczeniu. Ale cofnijmy się o 100 lat, do drugiej połowy XVII wieku, kiedy to miasto przeżywało chyba swój najlepszy okres w historii i rozwijało się bardzo dynamicznie. Po części było to spowodowane dużą aktywnością królewskiej marynarki, która potrzebowała takiej bazy wypadowej na Karaibach i wykorzystywała dogodne położenie Jamajki. Inną kwestią wpływającą na dobrobyt miasta było piractwo. I zanim puścimy wodze wyobraźni i przed oczami pojawi nam się Captain Jack Sparrow i Czarna Perła, to musimy trochę przyhamować. W większości było to piractwo absolutnie legalne. Wyobraźcie sobie, że potrzebujecie komuś trochę dopiec, ale najlepiej, żeby nie kosztowało to za wiele. Można oczywiście użyć własnych żołnierzy, ale tych trzeba wyposażyć, nakarmić, odziać. No i jeśli chodzi o prowadzenie walki na morzu, to dać im okręty. No, drogo. Zwłaszcza jak coś pójdzie nie tak. Ale gdyby tak zaproponować komuś, kto ma własny okręt, ludzi i uzbrojenie, żeby napadał na wroga w waszym imieniu w zamian za część łupów, jakie zdobędzie, to robi się zdecydowanie taniej. No bo jeśli wszystko pójdzie ok, to zarobi zarówno on, jak i wy, dzieląc się łupami. A jeśli szlak trafi całą imprezę i zbierze on tęgie baty, no to trudno. W sumie nic nie straciliście, więc nie ma czym się przejmować. No ale gdzie tu jest zysk dla tego gościa, co wynajmuje wam statek i ludzi? Przecież łupy może zdobyć sam i nie musiałby się z wami dzielić. No niby tak, ale kiedy zdecyduje się na służbę pod waszą banderą, będzie mógł korzystać z waszych portów i może w swej łaskawości nie skażecie go na wygnanie. Takie oficjalne piractwo nazywa się kaperstwem. Władca wystawiał piratom listy kaperskie i od tej chwili rabowali w jego imieniu. Dzięki temu do miasta trafiały kosztowności, luksusowe towary, jak i niewolnicy. Szacuje się, że w roku 1692, czyli tym, kiedy doszło do trzęsienia ziemi, Port Royal zamieszkiwało około 7 tysięcy osób, z czego najprawdopodobniej około 1 trzeciej stanowili niewolnicy. I mimo, że teoretycznie już od 20 lat na mocy porozumienia między Wielką Brytanią i Hiszpanią nie wolno było wynajmować piratów na podstawie listów kaperskich, to jakoś nieszczególnie się tym przejmowano i zaledwie rok po podpisaniu tego traktatu Henry Morgan zaatakował i zdobył Panamę, mając do dyspozycji 1800 ludzi oraz 28 statków. Wprawdzie został za to uwięziony przez króla Anglii Karola II, ale chyba król za bardzo się nie gniewał, bo niedługo później Morgan został uwolniony, otrzymał tytuł szlachecki oraz został wicegubernatorem Jamajki. No i taka kara to ja rozumiem, a nie jakieś pozbawianie premii. Tym sposobem Henry Morgan spokojnie dożył swoich lat, mieszkając w Port Royal, gdzie zmarł w 1688 roku i został tam pochowany. Jednak nie liczcie na to, że da się odwiedzić jego grób, trzymając w ręku butelkę kapitana Morgana. Niestety podczas trzęsienia osunął się on do morza. W sumie trochę symbolicznie. No ale mamy końcówkę XVII wieku, miasto przeżywa swój rozkwit, znajduje się w nim port, pałac gubernatora, katedra, cztery kościoły i cała masa tawern, knajp, domów uciech, ale też magazyny, biura kupców i handlarzy. Ogólnie około 2000 budynków, z czego około połowy było murowanych i krytych dachówką. Jak na miasto, które powstało zaledwie niecałe 50 lat wcześniej, był to niesamowity wynik. No ale przyszedł 7 czerwca 1692 roku. Dzisiaj wiemy dokładnie, kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi. Jest to ten jeden z nielicznych przypadków, kiedy mamy dowody z zamierzchłej przeszłości. Podczas wykopalisk prowadzonych w zatopionym mieście udało się odnaleźć kieszonkowy zegarek wykonany z mosiądzu, a wyprodukowany w Holandii najprawdopodobniej 6 lat wcześniej, którego wskazówki zatrzymały się na godzinie 11:43. Oczywiście istnieje pewne ryzyko, że zegarek mógł być już niesprawny na długo prędzej niż doszło do samego trzęsienia, ale specjaliści przyjęli tę godzinę jako wiarygodną. Sam mechanizm powstawania trzęsień ziemi już sobie omawialiśmy i to nawet nie raz, więc nie ma chyba większego sensu, żeby się w to zagłębiać po raz kolejny. Jednak musimy sobie wspomnieć, że Jamajka, Haiti, Dominikana, ale też Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka i Panama leżą na dość niewielkiej płycie karaibskiej. Cały jej problem polega na tym, że podobnie jak w przypadku Japonii i Filipin, które znajdują się na płycie filipińskiej, są to płyty małe, otoczone ogromnymi płytami, które z potężną siłą działają na siebie wzajemnie, więc są to regiony dość aktywne sejsmicznie. Jeśli dodamy do tego huragany i lata niewolnictwa, to mamy przepis na region, który raczej nie będzie należał do najbogatszych, ani też najlepszych miejsc do życia, mimo że na broszurkach biur podróży wygląda wręcz sielankowo. Ale 7 czerwca wcale sielankowo nie było. Nie mamy oczywiście zapisu z sejsmografów z tamtego dnia. Te zostaną wynalezione dopiero za nieco ponad 150 lat. Chociaż jeśli jesteście ciekawi, pierwsze urządzenie do wykrywania trzęsień ziemi, czyli sejsmoskop, wynaleziono w 132 roku naszej ery. Jeśli macie ochotę, to poszukajcie sejsmoskop Zanga, bo wygląda on genialnie. Praktyczność i styl 19 stuleci temu. Ale mimo wszystko udało się w przybliżeniu oszacować siłę tego trzęsienia ziemi i wynosiła ona najprawdopodobniej 7,7 w skali Richtera, więc były to już dość konkretne wstrząsy. Mamy pewien problem z umiejscowieniem epicentrum, jednak bardzo prawdopodobne jest to, że znajdowało się ono zaledwie kilka kilometrów na południe od Port Royal lub też było przesunięte jeszcze minimalnie w kierunku wschodnim. Jakkolwiek nie było, odległość do miasta była niewielka. Mimo swojej siły samo trzęsienie ziemi nie było jakoś szczególnie niszczycielskie. Musimy pamiętać, że praktycznie połowa domów w mieście była murowana i miała 2, 3 lub maksymalnie 4 kondygnacje. Były to więc budynki o solidnej i przysadzistej konstrukcji, dość odporne na wstrząsy. Jednak wcale im to nie pomogło, bo o ile samo trzęsienie nie doprowadziło do zawalania się domów, to wywołało zjawisko, które okazało się równie groźne. Wyobraźcie sobie, że stoicie na mierzei z trzech stron otoczonej wodą i to podczas trzęsienia ziemi. No i co może się stać? Ziemia pod waszymi stopami może zmienić się w budyń. Okej, może budyń to nie jest profesjonalny termin naukowy i powinniśmy to zjawisko nazwać upłynnieniem gruntu lub kurzawką, ale jak zobaczycie filmiki z tym zjawiskiem, to myślę, że będziecie mieli podobne skojarzenia jak ja. Budyń i to taki już wystudzony. Dzieje się tak, ponieważ w czasie drgań grunt wysyca się wodą i zmieniają się jego właściwości fizyczne. Przestaje stanowić solidne oparcie dla ludzi, pojazdów, budynków. Tutaj wody dookoła było w brud, więc podczas trzęsienia błyskawicznie przesączyła się przez piasek, z którego składała się cała mierzeja. Niektórzy wspominają, że doszło do sytuacji, w której w różnych miejscach wytrysnęły spod ziemi gejzery wody, które swoją wysokością dochodziły nawet do 10 metrów. Zwykle takie zjawisko upłynnienia gruntu ogranicza się do kilkudziesięciu metrów kwadratowych, więc jeśli dochodzi do niego gdzieś na stałym lądzie, to oprócz tego, że mogą się w nim pogrążyć budynki albo samochody, to mimo wszystko całość pozostaje w tym samym miejscu. Jednak tutaj upłynnił się grunt na półwyspie otoczonym z trzech stron wodą, więc kiedy do tego doszło, praktycznie 1/3 miasta, nie mając żadnego oparcia, zsunęła się do wody, jak to miało miejsce w przypadku grobu Henry'ego Morgana, lub też zwyczajnie pogrążyła się na tyle, że przykryły ją wody zatoki. To właśnie to zjawisko spowodowało zdecydowanie większe straty wśród ludności niż samo trzęsienie ziemi, ale o tym sobie jeszcze wspomnimy. Zanim do tego przejdziemy, musimy wspomnieć o jeszcze jednym zdarzeniu związanym z tym trzęsieniem. Zapewne domyślacie się już, o czym powiem. Często zdarza się tak, że jeśli do trzęsienia dochodzi pod wodą, to powoduje ono powstanie tsunami. Nie zawsze muszą to być fale o wysokości wielopiętrowych budynków. Najczęściej mają kilkanaście lub kilkadziesiąt centymetrów. Nie wyrządzają większych szkód, a im dalej od epicentrum, tym oczywiście ta fala jest mniejsza. W tym przypadku nie była ona może przerażająco ogromna, jednak po tym, co już spotkało Port Royal, fala ta i tak była dostatecznie silna, żeby dopełnić dzieła zniszczenia, a miała ona zaledwie 1,5 do 2 metrów. Grunt, który i tak był już niestabilny z powodu wysycenia wodą, po prostu został zmyty przez tę niezbyt wysoką falę, zabierając ze sobą wszystko, co na nim stało. Ale nie tylko to. Oglądaliście film Pojutrze? To klasyka kina katastroficznego. Jest w nim scena, kiedy po fali tsunami i podtopieniu Nowego Jorku przez jedną z głównych ulic miasta, niesiony falą, płynie opuszczony statek. I nie jest to scena wzięta zupełnie z czapy lub też z wyobraźni scenarzysty. Takie zdarzenie rzeczywiście miało miejsce tylko ponad 300 lat przed nakręceniem tego filmu. Podczas badań, o których jeszcze będzie kilka słów, odnaleziono w centrum miasta wrak. Sytuacja wydawała się o tyle kuriozalna, że praktycznie nie nosił on śladów uszkodzeń kadłuba, które mogłyby wskazywać na zderzenia z budynkami, które mijał po drodze. Jedyne poważne uszkodzenia znajdowały się w okolicy dziobu, który był właściwie wewnątrz ruin budynku. Wysnuto więc hipotezę, że żaglowiec został po prostu zniesiony przez falę tsunami, mijając po drodze mur obronny oraz zabudowania, płynął sobie spokojnie główną ulicą miasta, aż na jego drodze znalazł się budynek, w którym ostatecznie został on pogrzebany na dnie razem z resztą miasta. Jak na tak niewielkie miasteczko, Port Royal miało ogromnego pecha, bo nie dość, że trzęsienie ziemi, to jeszcze upłynnienie gruntu oraz tsunami. I to wszystko w ciągu jednego dnia. Było to dostatecznie sporo, żeby zakończyć świetność tej perły Karaibów. W ciągu tylko tego jednego dnia miało zginąć od 2 do 3 tysięcy osób. Chociaż wcale nie oznaczało to końca kłopotów. Pozostali mieszkańcy uciekli na bardziej stały ląd w okolicy dzisiejszego miasta Kingston, które zresztą jest teraz stolicą wyspy, a wtedy było niewielką wioską zamieszkiwaną przez kilkaset osób. Fatalne warunki sanitarne oraz skokowy wzrost populacji sprzyjał szerzeniu się chorób, a musimy pamiętać, że wiele osób odniosło obrażenia w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami. Jednak po pierwsze, poziom ówczesnej medycyny nie pozwalał na zbyt wiele, a po drugie i tak brakowało wszystkiego, na żywności zaczynając, a na świeżej wodzie kończąc. Więc w ciągu następnych dni i tygodni według różnych źródeł miało umrzeć od 1,5 do 3 tysięcy osób. Oznacza to, że w wyniku tej katastrofy mogło zginąć nawet 6 tysięcy osób, co oznaczałoby około 3/4 całej populacji miasta. Ciężko dzisiaj określić dokładną liczbę ofiar, ale możemy być pewni, że było ich na pewno bardzo dużo. Przekazy z tamtego okresu mówią, że morze wyrzucało ciała na brzeg jeszcze przez długie tygodnie. Natomiast w samym Kingston, krótko po trzęsieniu ziemi, wykopano 500 nowych grobów, do których składano po 2 lub 3 ciała. Ponadto podczas wykopalisk, podobnie jak w Pompejach, do dzisiaj odkrywane są kolejne szczątki ludzkie, co jest dość zaskakujące, ponieważ od ponad 300 lat znajdowały się pod wodą, a mimo to zachowały się w całkiem przyzwoitym stanie. Oczywiście to, co się udało uratować, próbowano odzyskać jak najszybciej. Kapitan Crockett pisał: ziemia wciąż jeszcze trzęsła się pod stopami, wydając dźwięki podobne do grzmotów, a jednak nie wywierało to na tutejszych większego wrażenia i jeszcze tej samej nocy zajęli się plądrowaniem i okradaniem swoich sąsiadów, nie przestając nawet w czasie ponownych wstrząsów. Jednak ogromna ilość przedmiotów codziennego użytku, a także cenniejszych artefaktów poszła na dno i musiała poczekać na ponowne odkrycie. W 1959 roku amerykański statek Sea Diver pożeglował do wybrzeży Port Royal. No, praca była bardzo ciężka ze względu na zamuloną szlamem i piaskiem wodę oraz możliwość osunięcia się z wałów ziemi, jednak przez 2 miesiące członkowie wyprawy wyciągnęli z dna morskiego setki obiektów. I pod warstwą mułu nurkowie odkopali nie tylko pozostałości domów, lecz także tysiące butelek wina, glinianych rur, świeczników, rusznic, cynkowych kubków, talerzy i łyżek. Jednym z najbardziej zadziwiających artefaktów z zatopionych ruin Port Royal był błyszczący, mosiężny zegarek kieszonkowy, o którym wspomniałem prędzej i dzięki któremu udało się ustalić dokładną godzinę trzęsienia ziemi i zagłady miasta. Kolejne wielkie wykopaliska miały miejsce w latach 1965-68. Prowadził je archeolog Robert Marks. I z początku prace posuwały się bardzo wolno. Nurkowie przez wiele godzin musieli usuwać z dna morskiego tony gruzu i śmieci. Potem trafili na pokłady mułu, szlamu i koralowców, ale stopniowo oczyszczano sporą powierzchnię i sporządzono dokładną mapę, a następnie wydobyto na powierzchnię 100 tysięcy artefaktów, w tym rur i butelek, ogromne ilości cynowych naczyń, armaty i wyposażenie okrętów. I chyba najbardziej ekscytująca była jednak zawartość drewnianego kufra, który rozpadł się, gdy tylko próbowano go otworzyć i zawierał on setki srebrnych monet wprost z mennicy w Hiszpanii. Ostatnie prace archeologiczne rozpoczęto w 1981 roku. Wówczas odkryto wiele dobrze zachowanych artefaktów oraz dokumentów historycznych, co pozwoliło na odtworzenie takiego codziennego życia w mieście. Na sam koniec jeszcze kilka słów o tym, co działo się z miastem po trzęsieniu. Wyczerpało ono chyba swój limit szczęścia, ponieważ kiedy chociaż w pewnym stopniu udało się odbudować je po tym tragicznym czerwcowym dniu, Zaledwie 11 lat później, w 1703 roku, w magazynach portowych doszło do pożaru, który strawił większość zabudowań. Natomiast ostatecznie jego los został przypieczętowany w 1722 roku, kiedy to huragan praktycznie zdmuchnął to, co jeszcze z miasteczka pozostało. Możemy jeszcze wspomnieć o kolejnych pożarach, kolejnych huraganach i kolejnych trzęsieniach ziemi, które niszczyły miasto naprzemiennie mniej więcej co 20-30 lat. Ale najważniejsze jest chyba to, że po prostu po kolejnej odbudowie nie było już zbyt wielu chętnych, żeby mieszkać w tym miejscu, które co dwie dekady jest niszczone przez jakiś kataklizm, więc Port Royal zwyczajnie się wyludniło i dzisiaj zamieszkuje je kilkaset osób, za to jest magnesem na turystów, którzy zafascynowani historiami o skarbach i piratach chcą odwiedzić to legendarne miejsce. Chyba nikogo już nie zdziwi, że na koniec zapraszam Was na stronę Podcastrof na Facebooku, gdzie znajdziecie mapy i ryciny pokazujące Port Royal w czasach jego świetności oraz artystyczne wyobrażenia samej tragedii. A jeśli macie ochotę wesprzeć mój kanał, to oczywiście znajdziecie mnie na patronite.pl/mammut. To tyle, jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.